Ewangelia Marka, drugi rozdział od wersetu 13 do 17. Jest mowa o Jezusie. I znów wyszedł nad morze, a cały tłum schodził się do Niego i uczył ich. A gdy przechodził, zobaczył Lewiego Halfeuszowego siedzącego przy stole celnym i mówi mu: chodź za mną. Wstał więc i poszedł za nim. A gdy potem spoczywał przy stole w jego domu, liczni celnicy i grzesznicy spoczywali wraz z Jezusem i jego uczniami. Byli bowiem liczni i chodzili za nim. A gdy znawcy prawa spośród faryzeuszów zobaczyli, że jada z grzesznikami, a zwłaszcza celnikami, mówili jego uczniom: dlaczego jest z celnikami innymi grzesznikami? Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy mają się źle. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. To jest Boże Słowo. Więc mamy kolejną historię, która, można powiedzieć, pokazuje, jaka jest polaryzacja, jeśli chodzi o osobę Pana Jezusa Chrystusa. Dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu, widzieliśmy, jak Pan Jezus, że Pan Jezus ma władzę odpuszczania grzechów. I ci ludzie, ci uczeni w piśmie, którzy byli w tym miejscu, gdzie Jezus uzdrowił paralityka, czy przebaczył grzechy paralitykowi, no, myśleli w swoim sercu, no, kim on jest, tak? Że bluźni Jezus, mówiąc takie rzeczy, czyli byli przeciwni Jezusowi, czyli jak to powiedzieć, polaryzacja była ogromna. Także i tutaj. Jedni kochają Jezusa, jedni są z Jezusem, a drudzy Jezusa nienawidzą, czy też są zdegustowani, są zniesmaczeni tym, co Jezus robi. I nie wahają się tego wyrazić czy pokazać. Więc to nam pokazuje te różne historie, że no Jezusa, jeśli chodzi o osobę Jezusa, no nie można być osobą neutralną. Nie można być na tak zwanej ziemi niczyjej, tak? No, jeżeli ktoś pozna Jezusa, to albo go kocha, albo nienawidzi, tak? A jeżeli ktoś mówi, że jest obojętny, że jest neutralny na Jezusa, to znaczy, że nie poznał jeszcze Jezusa, tak? Jeżeli kogoś nie znamy, to jesteśmy wobec tej osoby obojętni, neutralni, ale jeżeli kogoś znamy, to albo tę osobę kochamy, albo niekoniecznie kochamy, tak? Ale powinniśmy kochać wszystkich ludzi. Więc mamy tutaj kolejną historię. Więc pytanie, jaki jest twój osobisty stosunek do Jezusa? Czy kochasz Go, czy może Go nienawidzisz? Więc być może po tej historii jeszcze bardziej będziesz kochał Jezusa, albo jeszcze bardziej będziesz Go nienawidzić. Więc, ale wróćmy do historii. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? No, Marek jest bardzo oszczędny w słowach. Jego Ewangelia jest najkrótsza, no bo dlatego on nie bawi się w jakieś tam szczegóły, pozostawia wiele rzeczy do domysłów, tak, czy żeby sobie dopowiedzieć. I podobnie jest z tą historią. Jest bardzo uboga w szczegóły, ale coś z tej historii możemy wyciągnąć. Jezus ponownie wyszedł nad morze, wyszedł po to, żeby uczyć lud. To była służba Jezusa. Jezus uczył. Czyli wyszedł poza miejscowość, w której się znajdował. W poprzednim fragmencie, który czytaliśmy z Ewangelii Marka, wiemy, że Jezus znajdował się w Kafarnaum. I być może, czy można założyć, że Jezus dalej jest w Kafarnaum w końcu, no bo stanowi, jest jakaś miejscowość, gdzie jest stanowisko poboru podatków. Nad morzem, na plaży nikt nie rozstawia stołu, żeby zbierać podatki. Takie stanowiska znajdowały się w miejscowościach, raczej w miejscowościach czy w miastach, więc można założyć czy przyjąć, że Jezus dalej jest w Kafarnaum. No i jest w mieście, czyli być może już wraca z nadmorza, być może idzie do swojego domu i zauważa Lewiego. Dostrzega Lewiego. I mówi do niego: pójdź za mną, czy chodź za mną. Lewi był celnikiem, czyli poborcą podatkowym, czyli pracował dla skarbówki, jak to by się dzisiaj powiedziało, tak? Czyli był ulubieńcem wszystkich pobratymców, tak? Wszyscy kochamy Urząd Skarbowy, tak? I wszyscy drżymy przed Urzędem Skarbowym, więc podobnie było z celnikami czy w tamtym czasie. No, nie byli to ulubieńcy narodu, delikatnie mówiąc. Raczej była to grupa, którą wszyscy nienawidzili właśnie z tego, że mieli do czynienia z podatkami, czy zbierali cło, czy podatki. Ale Pan Jezus, widząc tego człowieka, tego celnika Lewiego, powiedział do niego: pójdź za mną. I co zrobił Lewi? Wstał, poszedł za Jezusem. Następnie akcja przenosi się do domu Lewiego. Są tam Jezus i jego uczniowie, ale oprócz Jezusa i jego uczniów są też tam inni celnicy oraz grzesznicy. Jest mowa o tym, że była to duża grupa ludzi, że duża grupa ludzi podążała za Jezusem. I co robią w tym domu? Nasz tekst mówi, że Jezus spoczywał i jest dodane przy stole. Ale to słowo oznacza, znaczy nie myślmy, że Jezus spoczywa przy stole, tak jak dzisiaj mamy stoły w domach, prawda, że siadamy sobie na krzesełkach wokół stołu i sobie rozmawiamy, czy jemy. I Jezus, siedząc przy stole, ten dodatek mówi o tym, że chodziło o jedzenie, bo tam siadano na podłodze i na podłodze było rozkładane jedzenie i tak się spożywało posiłek, siedząc na podłodze. Więc możemy powiedzieć, że Lewi zaprosił Jezusa do swojego domu i wydał na cześć Jezusa ucztę, na którą też zaprosił swoich znajomych, celników, ale też osoby, które podążały za Jezusem, czy chodziły za Jezusem. I tekst w dalszej części potwierdza właśnie taką wersję wydarzeń, ponieważ Marek mówi nam o znawcach prawa spośród faryzeuszów, że oni byli oburzeni tym, że tym, co Jezus robi. Oni widzieli, co widzieli, że Jezus je. Tak? On siedział i jadł z tymi celnikami i grzesznikami. Dla nich to było oburzające, jak on może coś takiego zrobić. Ale to Marek mówi nam, co widzą ci faryzeusze, czy uczeni znawcy prawa spośród faryzeuszy. Widzą Jezusa jedzącego z celnikami i grzesznikami. Ponadto, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że Lewi wydał ucztę na cześć Jezusa, to Łukasz nam mówi już dosłownie, że Lewi wydał ucztę na cześć Jezusa. Więc to nie pozostawia żadnych wątpliwości. Łukasza, 5 rozdział, 29 werset. Cała ta sytuacja pokazuje nam, że no Lewi, jak to powiedzieć, no... Nie ma tutaj niczego, jak to powiedzieć, takiego cudownego w takim sensie, że Lewi widział po raz pierwszy Jezusa, prawda? Jezus mu powiedział: chodź za mną, i ten już wszystko porzucił, prawda? I poszedł za Jezusem. Nie. Znowu musimy tutaj dopowiedzieć pewne rzeczy. Lewi no, musiał znać Jezusa. Musiał go wcześniej widzieć i słyszeć. Musiał wiedzieć, kim jest i co robi. Ponieważ to, że Lewi zostawia wszystko, idzie za Jezusem oraz że w domu swoim wyprawia ucztę na cześć Jezusa, no wskazuje bezpośrednio, że on darzył Jezusa ogromnym autorytetem, ogromnym szacunkiem. Pójście za Jezusem, czy zostawienie wszystkiego i podążanie za Jezusem, za jego nauką, też oznacza, że Lewi no, miał Jezusa w bardzo wielkim poważaniu. Czy my, jeżeli ktoś z ulicy powiedziałby nam, no żeby zostawić wszystko i pójść za nim, to zrobilibyśmy to? Dla kogo bylibyśmy gotowi to zrobić? No ktoś, dla kogoś, no nie wiem, no bardzo wysoko postawionego, kogoś wpływowego, kogoś ważnego, kogoś, kogo darzymy ogromnym szacunkiem. Dla takiej osoby bylibyśmy gotowi coś zrobić takiego. Ale jeszcze tutaj trzeba dodać, że pójście za Jezusem to nie oznacza, że Lewi po prostu poszedł na chwilę. On zostawił swoją pracę. On zdecydował, że będzie od tej chwili, będzie szedł, podążał za Jezusem, będzie jego uczniem. Będzie słuchał jego jako swojego nauczyciela i będzie stawał się taki jak jego mistrz. Więc to nie była jakaś drobna decyzja, to był ogromny krok, można powiedzieć krok wiary. Zostawić swoją pracę, zostawić swoje obecne życie i pójść za Jezusem. Więc to wszystko pokazuje nam, że Lewi wiedział dokładnie, kim jest Jezus. Znał Go wcześniej, widział Go, słyszał Go i dlatego był gotowy pójść za Nim. Ale widzimy, że Jezus jadał z celnikami i grzesznikami. I widzimy, że Jezus obracał się wśród celników i grzeszników i to bardzo się nie podobało znawcom prawa spośród faryzeuszów. Ale dlaczego? Więc zacznijmy może od tego właśnie, żeby to wyjaśnić, zobaczyć tę historię właśnie z tej perspektywy. Tydzień temu Andrzej już trochę mówił na ten temat, więc ktoś chciałby to odsłuchać, to jest możliwość na naszej stronie. Więc powtórzę w zasadzie to, co zostało powiedziane tydzień temu. Może niedokładnie, trochę może dodam od siebie, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment pisma. Kim byli faryzeusze? Co to byli za ludzie? To fragment pisma, który też Andrzej czytał tydzień temu. Dwóch ludzi, przypowieść Jezusa, dwóch ludzi wstąpiło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się o sobie modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkiego. Jaki obraz faryzeusza wyłania się nam na podstawie tego fragmentu? No, faryzeusz jest osobą, która postrzega siebie jako moralnie lepszą od innych. Tak? To jest osoba, która jest moralnie lepsza od innych. Ja nie jestem taki jak oni. Jak tamci, cudzołożnicy, pijacy, oszuści, tam można jeszcze dodać parę innych określeń, ale jestem taki, bo robię to, to i to. Więc z czego to wynika? Wynika to, że to od, z czego wynika ta moralna wyższość, tak? No z tego, że pewnych rzeczy zakazanych przez prawo mojżeszowe ten człowiek nie robi, a z drugiej strony wydaje mu się, że robi to, co prawo mojżeszowe nakazuje. Czyli pości dwa razy w tygodniu i oddaje dziesięcinę ze wszystkiego. Czyli taki, można powiedzieć, bogobojny człowiek, poprawny, zgodnie z przykazaniami żyje. Tyle, że jak przyjrzymy się szczegółom, to co się okaże? To się okaże, że prawo mojżeszowe na przykład nigdzie nie nakazuje postu dwa razy w tygodniu. Ponadto widzimy, że ten faryzeusz szczyci się tym, że jest tak skrupulatny w oddawaniu dziesięciny ze wszystkiego, jakby to była najważniejsza rzecz w całym prawie mojżeszowym. Czy jest to najważniejsza rzecz w prawie mojżeszowym? Nie. Pewien uczony w piśmie chyba, faryzeusz, zapytał Jezusa, jakie jest najważniejsze przykazanie jakie jest najważniejsze przykazanie? Jezus odpowiedział, jakie? Jakie to jest, pamiętacie? Będziesz miłował Pana Boga swego, a drugie podobne jemu będziesz... No i faryzeusz powiedział, dobrze odpowiedziałeś, tak? Więc to są dwa największe przykazania, królewskie przykazania. Zatem to pokazuje, że oddawanie dziesięciny nie było najważniejszym wymogiem prawa. Zatem ta cała sytuacja, ten obraz pokazuje nam, że faryzeusz jest osobą religijną, bardzo religijną można powiedzieć, ale trzeba dodać, że jest to religijność w pewien sposób wypaczona poprzez ludzkie nakazy i zakazy, które gdzieś po drodze zostały dodane. Jest to religijność oparta o pewne tradycje i zwyczaje, które faryzeusze przyjęli. I ta tradycja, te zwyczaje często były ważniejsze niż prawo mojżeszowe, niż Boże Słowo. W jednym miejscu nawet Jezus mówi, czy pokazuje faryzeuszom, że ich tradycja często unieważnia Boże Słowo. W związku z tym ta tradycja jest zła. Ale faryzeusze byli ludźmi, którzy właśnie tej tradycji się trzymali, byli bardzo mocno do tej tradycji przywiązani i ta tradycja dawała im poczucie tego, że wypełniają prawo, jakie Bóg nadał Izraelitom przez Mojżesza. A to z kolei powodowało, że czuli się moralnie lepsi od innych, szczególnie od tych, którzy w taki sam sposób nie żyli jak oni. Faryzeusze uważali się w związku z tym za ludzi sprawiedliwych. Ja poszczę 2 razy w tygodniu, ja oddaję 10 ze wszystkiego, nie robię tego, robię to, a jestem w porządku przed Bogiem, jestem sprawiedliwy. Skoro wypełniają przykazania Boże, skoro to jest tak ważne w ich życiu, skoro ich życie koncentruje się na zachowywaniu tradycji, czyli w pewien sposób Bożych przykazań, to mogą uważać się przed Bogiem, że są sprawiedliwymi, moralnie lepszymi, czystymi. Natomiast ci wszyscy, którzy nie żyli tak samo jak oni, byli po prostu grzesznikami. Byli brudni, byli moralnie gorsi. Dlatego gardzili takimi ludźmi. A przebywanie z takimi ludźmi uważali za coś niegodnego człowieka sprawiedliwego. Uważali za coś, co zanieczyszcza rytualnie. Dlatego trzymali się z dala od takich ludzi, nie przebywali z nimi, nie jadali z nimi. Więc generalnie faryzeusze byli takimi ludźmi, którzy z powodu swoich religijnych uczynków uważali się za sprawiedliwych, za moralnie lepszych od innych i dlatego też gardzili i wszystkimi innymi ludźmi, którzy nie żyli poprawnie tak jak oni. Zatem to już nam daje pewien wgląd w to, kim byli ludzie określani jako grzesznicy. Dla faryzeuszów byli to ci wszyscy ludzie, którzy nie żyli według ich standardów, według ich norm, według ich tradycji. Żeby według faryzeuszy być uznanym za grzesznika, nie trzeba było wcale złamać któregoś z przykazań dekalogu. Nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, czy nie mów fałszywego świadectwa. Żeby być przez faryzeuszy uznanym za grzesznika, wystarczyło nie przestrzegać ich standardów, ich tradycji. Więc ta grupa grzeszników z perspektywy czy z punktu widzenia faryzeuszy była dosyć szeroką grupą ludzi. Zaliczali się tam ludzie, którzy faktycznie byli złoczyńcami, ale też do tej grupy zaliczali się ludzi, których podejście do prawa mojżeszowego i przestrzegania tego prawa, a przez to podejście do Boga było luźne, tak, albo bardzo luźne. Gdzieś może tam pojawiał się Bóg w tle, prawda, pójść do świątyni w dzień pojednania, prawda, być może obchodzić Paschę, a tak to prowadzę swoje życie, żyję swoimi standardami, normami, no ale jak jest jakieś święto, to oczywiście, czy jakieś wydarzenie, pogrzeb, ślub, no to trzeba iść do synagogi, czy do świątyni i tyle. Ale nie za bardzo się tym jakby w ciągu tygodnia przejmowali. Więc już mamy tak dwie grupy, faryzeusze, czy też znawcy prawa od faryzeuszy i też grzesznicy. No i mamy jeszcze grupę ludzi, która jest określona jako celnicy. Ale możemy w zasadzie powiedzieć, że jest to podgrupa ludzi określanych przez faryzeuszów jako grzesznicy. Co wyróżniało celników od grzeszników? Celnicy, czyli poborcy podatkowi, byli dla faryzeuszów na tym samym poziomie, co najgorsi przestępcy, tacy jak mordercy na przykład. Bardzo ogólnie mówiąc, byli tak traktowani i postrzegani przez faryzeuszy, ale nie tylko, z kilku powodów. Po pierwsze, zbieranie podatków dawało możliwości nadużyć. Bo mieli pewną władzę, tak, i to dawało im możliwość nadużyć, a oni korzystali z tej władzy. Generalnie, celnicy korzystali z tej władzy. Po drugie, ludzie, którzy się tym zajmowali, byli postrzegani jako ci, którzy chcą się szybko wzbogacić czyimś kosztem. I z reguły ci celnicy byli zamożni, więc to powodowało, że jak ktoś się szybko dorabia, to od razu traci przychylność innych. Tak to funkcjonuje, nawet w naszym społeczeństwie, że jak się szybko ktoś dorabia, no to oczywiście jak? No nakradł. A jak nakradł, to już nie chce mieć z nim wspólnego. No więc celnicy podobnie. Oni jak się dorabiali, no to z reguły czyimś kosztem, więc to powodowało to, że inni nie za bardzo, nie przychylnie na nich patrzyli, delikatnie mówiąc, tak. I po trzecie, w jakim stopniu ta służba była powiązana ze służbą dla cesarstwa rzymskiego, czyli dla okupanta. Co prawda nie wszyscy celnicy pracowali bezpośrednio dla cesarstwa, pracowali też dla Heroda i dla niego zbierali podatki, no ale Herod jakby nie było, był podległy cesarzowi, więc gdzieś to tam było powiązane. Czy było traktowane jako służba dla okupanta? A służba czy współpraca z okupantem zawsze jest przez innych, tych może bardziej o tym patriotycznym zabarwieniu, no bardzo źle postrzegana. A faryzeusze mieli takie patriotyczne zacięcie. Więc dla nich celnicy to byli najgorsze zło, dlatego byli w tej grupie najgorszych ludzi. I William Lane w swoim komentarzu do Ewangelii Marka napisał taką rzecz odnośnie celników. Kiedy Żyd wstępował do służby celnej, był uważany za wyrzutka społecznego. Był zdyskwalifikowany jako sędzia lub jako świadek w sprawie sądowej. Był wyłączany z synagogi, a w oczach społeczności jego hańba rozciągała się na jego rodzinę. Więc no, to pokazuje, że celnicy no, byli w tej grupie najgorszych ludzi, nie mieli żadnego, jak to powiedzieć, ludzie nie mieli do nich żadnego szacunku, szczególnie faryzeuszy. Taka osoba nie mogła być świadkiem. Nie liczyło się świadectwo takiej osoby, tak? Była wyłączana z synagogi, więc nie mogła uczestniczyć w tym, można powiedzieć, religijnym życiu społeczności. Więc widzimy, no, z jakimi ludźmi Jezus przebywał, z jakimi jadał i jak ich nauczał. Co oczywiście spotkało się właśnie z zarzutem ze strony faryzeuszy, ponieważ dla nich to była niedopuszczalna rzecz, aby jadać z takimi ludźmi. Więc spójrzmy, jak Jezus odpowiedział na ten zarzut ze strony faryzeuszy. Kogo Jezus wzywa? Marek napisał nam, jaka była reakcja Jezusa na to, co powiedzieli faryzeusze, ponieważ Jezus to usłyszał. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy mają się źle. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Kiedy potrzebujemy lekarza? Kiedy wzywamy lekarza? No oczywiste jest, że wtedy, gdy jesteśmy chorzy, gdy się źle mamy. Jeśli jesteśmy zdrowi, to lekarz, to nie myślimy o lekarzu. Lekarz nam nie jest potrzebny. Lekarz nam niczym nie pomoże. Ale gdy jesteśmy chorzy, szczególnie kiedy jesteśmy bardzo chorzy, to pomoc lekarza jest wskazana, jest niezbędna, jest potrzebna. Dlatego to chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Dlatego właśnie Jezus poszedł do tych, którzy lekarza potrzebują. Dlatego Jezus poszedł do grzeszników i do celników. Dlaczego do nich? No bo oni potrzebują lekarza. Bóg przez proroka Ezechiela powiedział tak: powiedz im, jak ja żyję, oświadczenie Pana Jahwe, nie cieszy mnie śmierć bezbożnego, ale to, by bezbożny odwrócił się od swego postępowania i żył. Zawróćcie ze swoich niegodziwych dróg. Dlaczego macie umierać, domu Izraela? Więc Bóg przez Ezechiela, widzimy, do kogo kieruje swoje wezwanie. Do tych, którzy są na tych złych drogach, którzy są, można powiedzieć, chorzy, którzy są bezbożni. Do nich Bóg kieruje swoje słowo, żeby zawrócili. Podobnie czyni Jezus. On przyszedł do grzeszników i wzywa grzeszników do opamiętania, do odwrócenia się od grzechu, do odwrócenia się od swoich złych dróg. Wzywa ich do zawierzenia Jemu, ponieważ On jest dobrą nowiną, Ewangelią. Wzywa ich do tego, żeby żyli. Wzywa ich, ponieważ oni są tymi bezbożnymi ludźmi, którzy giną, którzy umierają. Dlatego Jezus jest wśród nich, dlatego Jezus z nimi jada, dlatego służba Jezusa jest skierowana do grzeszników, a nie do sprawiedliwych. Ale czy w związku z tym, możemy zapytać, czy moglibyśmy zapytać, znawcy prawa spośród faryzeuszy, czy faryzeusze są faktycznie sprawiedliwi? Czy do nich, czy oni są, jak to być, taką grupą, do której Jezus nie kierował swojego wezwania? Nie. Nie są sprawiedliwi i nie są grupą wyłączoną właśnie od tego wezwania skierowanego przez Boga, przez Chrystusa. Oni też są grzesznikami. Są takimi samymi grzesznikami, jak ci, którymi pogardzają. Są takimi samymi grzesznikami, jak celnicy i grzesznicy, tyle, że tego nie widzą i nie rozumieją. Wydaje im się, że z powodu swoich religijnych uczynków, z powodu tego, jak żyją, z powodu tego, że robią to, co prawo mojżeszowe nakazuje, oczywiście w ich mniemaniu, i nie robią tego, co prawo zakazuje, to automatycznie są w porządku przed Bogiem. Wydaje im się, że z powodu uczynków prawa są sprawiedliwi przed Bogiem. Ale tak nie jest. I Jezus wielokrotnie im próbuje to pokazać. Tyle, że oni nie chcą Go słuchać. A najchętniej to chcą Go uciszyć, by Go uciszyli. I widzimy, że ostatecznie chcą Go zabić. Tak? Dlaczego? Bo Jezus mówił im prawdę między oczy. Tak? Pokazywał im raz za razem, że oni nie są w porządku przed Bogiem. Że są grzesznikami takimi jak wszyscy inni. Ale oni nie chcieli tego słuchać. Nie chcieli słuchać lekarza, bo wydawało im się, że są zdrowi. Dlatego odrzucali wszystko to, co Jezus mówi. Dlatego Jezus jest właśnie pośród grzeszników i celników, a nie pośród faryzeuszy. Celnicy i grzesznicy słuchają, są otwarci na Jezusa, są gotowi Go słuchać, natomiast faryzeusze nie. Grzesznicy i celnicy widzą swoją grzeszność. Nie dyskutują na jej temat, to jest rzecz oczywista. Dlatego są z Jezusem, dlatego słuchają Jezusa i za Jezusem chodzą. Faryzeusze natomiast szukają tylko powodu, jak Go uciszyć, jak się Go pozbyć. Chociaż żyjemy dziś w innym kraju, w innej kulturze, w innym czasie niż ludzie z tej historii, to możemy znaleźć wiele podobieństw, tak, do tego, co było wtedy tam, a tym, co jest teraz tu, dziś i tu. Zarówno w Palestynie w czasach Jezusa, jak i w Polsce w 2020 roku mamy takich samych ludzi. A w związku z tym mamy takie same podziały. Mamy ludzi, którzy nie są Żydami, co prawda, ale określają się jako chrześcijanie, ale nie są w swoim chrześcijaństwie zbyt religijni i Bogiem na co dzień się nie przejmują. I można powiedzieć, że to są dzisiejsi grzesznicy i celnicy. Ale mamy też religijnych faryzeuszy, którzy myślą o sobie, że są moralnie lepsi od innych. Szczególnie od tych innych, od tego Zenka, co stoi pod budką z piwem od rana, czy chodzi i prosi ludzi o jakieś pieniądze, żeby mógł jakieś tanie wino sobie kupić. Więc mamy ludzi, takich faryzeuszy, którzy myślą, że z powodu swoich religijnych uczynków, którzy myślą, że z powodu tego, że robią, co tak zwana chrześcijańska tradycja nakazują i nie robią tego, co chrześcijańska tradycja zakazuje, to myślą, że są sprawiedliwi przed Bogiem, że są w porządku przed Bogiem, że w zasadzie należy im się niebo, że są właśnie we właściwym miejscu. Z tego właśnie powodu ta historia jest jak najbardziej aktualna dzisiaj. I ta historia ma zastosowanie dla nas, żyjących tu i teraz, dla ciebie i mnie. Ma zastosowanie dla tych, których określilibyśmy jako grzesznicy i celnicy oraz dla tych, których określilibyśmy jako znawcy prawa spośród faryzeuszy. Jeśli jesteś takim grzesznikiem i celnikiem, jeśli jesteś świadom tego, że twoje życie nie wygląda tak, jakby Bóg tego chciał, jeśli widzisz swój grzech, to ta historia pokazuje nam, że Bóg nie położył na tobie kreski jeszcze. Jak to się mówi, że Bóg nie zapomniał o tobie. On przez Chrystusa wzywa cię do tego, abyś zawrócił ze swoich złych dróg i żył. Bóg posłał lekarza, żeby cię uleczył, po to, żebyś mógł żyć, żebyś mógł mieć życie wieczne. Jeśli tylko zastosujesz się do instrukcji tego lekarza, to nie zginiesz, ale będziesz miał życie wieczne. Do czego wzywa Bóg? Żebyś tak jak celnik Lewi, zostawił swoje dotychczasowe życie i poszedł za Jezusem. Żebyś tak jak Lewi został uczniem Jezusa. Innymi słowy, Bóg przez Jezusa wzywa cię do odwrócenia się od grzechu i zawierzenia Jezusowi we wszystkim. Poddania się Jemu, tak jak chory poddaje się lekarzowi, tak jak chory ufa lekarzowi i poddaje mu się we wszystkim. Uwierz w Pana Jezusa, mówi apostoł Paweł, a będziesz zbawiony. Pójdź za Nim w wierze, daj się ochrzcić i zostań częścią lokalnego kościoła, gdzie Ewangelia jest głoszona. Pamiętaj, Bóg nie chce, żebyś umarł w swoich grzechach, Bóg chce, abyś żył. Dlatego Bóg wzywa wszystkich ludzi do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Czy odpowiedziałeś już na to wezwanie? Czy poszedłeś, czy poszłaś za Jezusem? Czy stałeś się Jego uczniem? Ale jest też lekcja dla tych, których moglibyśmy określić jako religijni faryzeusze, którzy pokładają ufność w swoich uczynkach, w swojej sprawiedliwości, która wynika właśnie z tych religijnych uczynków i którzy myślą, że Jezus w zasadzie do niczego im nie jest potrzebny, bo oni tymi uczynkami już zapracowali na to, żeby być przyjętymi przez Boga. Że wszystko to, czego potrzebują, to właśnie te religijne uczynki. Ale ta historia pokazuje, że jeżeli jesteś takim religijnym faryzeuszem, to swoją postawą odrzucasz tego, który może cię zbawić. Jeżeli mówisz, ja mam swoje uczynki i nie potrzebuję Jezusa, tym samym odrzucasz Jezusa. A odrzucając Jezusa, odrzucasz zbawienie. Odrzucając zbawienie, odrzucasz tego, który rękę wyciągnął do ciebie, żeby cię zbawić, a to jest Boża ręka. Więc a odrzucając Bożą rękę i Jego zbawienie, odrzucasz całego Boga. Odrzucasz całego Boga i całe Jego zbawienie. Więc wszystkie twoje religijne uczynki, twoje wysiłki religijne, twoje starania religijne możesz sobie wrzucić do kosza, ponieważ one ci nic nie dadzą. Są one po prostu wyrazem twojego nieposłuszeństwa względem Boga. Jeśli jesteś nieposłuszny Bogu, będąc osobą religijną, to jesteś takim samym grzesznikiem jak grzesznicy i celnicy. Nie ma żadnej różnicy. Nie ma różnicy, czy jesteś niereligijny i nieposłuszny Bogu, czy jesteś religijny i nieposłuszny Bogu. Dlaczego nie ma żadnej różnicy? No dlatego, że dla Boga nie liczy się, czy jesteś religijny, czy niereligijny, tylko liczy się to, czy jesteś posłuszny. Ponieważ Bóg wzywa każdego człowieka do posłuszeństwa Chrystusowi. Nasze problemy się wzięły stąd, że Adam z Ewą byli nieposłuszni. I poszli swoją drogą i każdy z nas swoją drogą, własną drogą idzie. Każdy z nas na własną drogę zboczy i to są nasz problem. To jest nasz grzech. A Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy przestali iść swoją złą drogą, żebyśmy weszli na Bożą drogę i byli posłuszni Bogu. Poprzez bycie posłusznymi Jezusowi Chrystusowi. Więc to, co ma znaczenie dla Boga, to posłuszeństwo Jemu, to posłuszeństwo Chrystusowi. Więc jeżeli jesteś takim religijnym faryzeuszem, to pamiętaj, że Chrystus wyciąga do ciebie swoją rękę. Że On nie odrzucił ciebie. To, że On jadał z grzesznikami i celnikami, to nie znaczy, że faryzeusze byli Mu obojętni. On przyszedł zbawić grzeszników. On przyszedł zbawić grzeszników z różnych grup, tak? Nie tylko tych, którzy luźno podchodzili do Bożego prawa, do prawa mojżeszowego, ale przyszedł też zbawić tych i faryzeuszy, I wielu faryzeuszy uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa, opamiętało się i byli Jego uczniami. Więc Jezus chce zbawić i Ciebie, jeżeli jesteś takim religijnym faryzeuszem. Dlatego więc Jezus kieruje też wezwanie do opamiętania i wiary w Niego do Ciebie. Dlatego wołaj do Boga, aby pomógł Ci zobaczyć Twój grzech. Faryzeusze nie widzieli tego. Te ich uczynki religijne zakrywały im oczy i nie widzieli swojego grzechu. Więc wołaj do Boga, żeby Bóg zdjął tą opaskę właśnie z tych religijnych uczynków, żebyś mógł zobaczyć swój grzech, swoją winę. A kiedy zobaczysz swoją winę, to też zobaczysz, że żadne uczynki nie są w stanie zmazać Twojego grzechu, nie są w stanie zmazać Twojej winy. I wtedy zobaczysz, że potrzebujesz Zbawiciela, że potrzebujesz lekarza, że potrzebujesz Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Więc zacznij wołać już dziś. Wołaj do Boga. Nie polegaj na swoich uczynkach, ponieważ Pismo wielokrotnie mówi, że z uczynków prawa, z uczynków dekalogu, z uczynków religijnych nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Do Ojca można przyjść tylko przez Jezusa. On jest drzwiami dla owiec, które prowadzą na Boże pastwisko. On jest pasterzem owiec Bożych, który prowadzi owce przed oblicze Ojca. Więc do Boga, do Ojca można przyjść tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, a nie przez jakieś religijne uczynki. Jezus mówi, że kto wchodzi inaczej jak przez drzwi do owczarni, to jest złodziejem. To jest kimś, kto ma złe zamiary, bo pasterz wchodzi drzwiami, a odźwierny go zna i otwiera mu drzwi. Dlatego jeżeli próbujesz wejść inaczej, jak przez Jezusa, to jesteś złodziejem, brzydko mówiąc. I odźwierny cię pogoni, brzydko mówiąc, tak? Więc dopóki nie zobaczysz swojej choroby, dopóty nie będziesz potrzebował lekarza, którym jest Jezus, dopóty nie wezwiesz lekarza, którym jest Jezus, a gdy wezwiesz Jego imienia, będziesz uleczony, ponieważ Pismo mówi, kto wezwie Jego imienia, będzie zbawiony. Gdy uwierzysz w Niego, staniesz się prawdziwie sprawiedliwy, nie swoją sprawiedliwością wynikającą z uczynków religijnych, z uczynków prawa, uczynków dekalogu, ale sprawiedliwością Jezusa, który był barankiem doskonałym, nieskalanym. Jego sprawiedliwość jest sprawiedliwością doskonałą, a On daje swoją sprawiedliwość wszystkim tym, którzy tej sprawiedliwości nie mają, którzy wierzą w Niego, którzy zaufali Jemu, którzy odwrócili się od swoich złych dróg i idą za Nim. I Chrystus zaprasza wszystkich. Grzeszników, celników, faryzeuszy, wszyscy są grzesznikami. Więc wezwanie Jezusa jest skierowane, jest jedno wezwanie Chrystusa. Opamiętajcie się i uwierzcie w Ewangelii, jest ono skierowane do wszystkich. Zarówno grzeszników i celników, jak i faryzeuszy. Dlatego odpowiedz na wołanie Jezusa. Wołaj do Boga, żeby zdjął, żeby pokazał Ci Twój grzech, Twoją winę. Amen.